Studio Wschodnie.
Na zegarze jest 37,5 minuty po godzinie 14. W Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Damianem Szacawą z Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji UMCS i starszym analitykiem zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o gazociągu Baltic Pipe, którego budowa się rozpoczyna, którego znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski no jest ogromne. I tę drugą część naszej rozmowy chciałbym rozpocząć od pytania, jakie znaczenie ma Baltic Pipe w kontekście budowy innego gazociągu? O nim delikatnie wspomnieliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, Nord Stream 2. I też właściwie wiążące się z tym pytanie, jak Baltic Pipe wpłynie na relacje Polski z Rosją?
Więc jeśli chodzi o Nord Stream 2, to jest to wciąż projekt, który nie jest ukończony. Jest to projekt bliźniaczy do funkcjonującego już od 2011-2012 roku gazociągu Nord Stream 1, czyli dwóch nitek gazociągu, które przesyłają gaz z Rosji do Niemiec na dnie Morza Bałtyckiego. I ten Nord Stream 1, zarówno Nord Stream 1, jak i Nord Stream 2 mają przepustowość, albo w przypadku Nord Stream 2 mają mieć przepustowość 55 miliardów metrów sześciennych, więc łącznie to będzie 110.
Skalę, prawda?
Tak, więc jest to oczywiście gaz, który jest skierowany ze złóż syberyjskich Gazpromu, który jest eksportowany do Europy Zachodniej. I tutaj takim punktem odbiorczym są Niemcy, które go za pomocą swojej sieci gazociągów przesyłają na zachód i na południe. Między innymi chociażby gazociągiem Opal, który biegnie wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. I teraz jeśli chodzi o to, jak to wpłynie, jak wpłynie budowa Baltic Pipe na Nord Stream, czy na Nord Stream 1, na Nord Stream 2, jak wpłynie na relacje, na pozycję Polski w stosunkach z Rosją. No, należy powiedzieć, że no właśnie, mając na uwadze te różnice w ilości przesyłania gazu, no to można powiedzieć, że to w jakiś sposób wpłynie zdecydowanie na poprawę pozycji Polski, negocjacyjnej pozycji Polski w ewentualnych przyszłych rozmowach z Rosją. Skończyliśmy tą pierwszą część stwierdzeniem, że na pewno nie będzie woli politycznej aktualnie rządzących do tego, żeby podpisywać długoterminowe umowy w stylu kontraktu jamalskiego. Natomiast no, tutaj może pojawić się okazja do tego, że Gazprom będzie próbował sprzedać taniej swój gaz również dla rynku polskiego. No, Polska nie jest największym odbiorcą gazu rosyjskiego, ale no, nie jest z kolei też najmniejszą.
No nie można nas pominąć.
Tak, nie można, no, dokładnie, no, nie można nas pominąć, więc nie można wykluczyć, że za kilkanaście lat, 10-15 lat, to sytuacja w Rosji, sytuacja polityczna, wewnętrzna zmieni się, tak? W kierunku być może tej, którą mieliśmy do czynienia chociażby w pierwszej połowie, w pierwszej dekadzie XXI wieku. Więc to jest oczywiście w tym momencie political fiction, ale nie można tego wykluczać.
Mamy też oczywiście taki już od dłuższego przecież czasu taki serial. Z jednej strony strona niemiecka przekonuje, że jest to projekt przede wszystkim ekonomiczny. Z drugiej strony państwa Europy Środkowej, krytykując de facto tę inwestycję, mówią o tym, że no, tutaj pieniądze to nie wszystko. To jest o dalece inny projekt, dalece wykraczający poza tę sferę czysto ekonomiczną, kalkulację.
No, to jest, o tym było głośno w Polsce, w państwach bałtyckich, zwłaszcza już od dłuższego czasu, od momentu, gdy były dyskusje i były projekty związane z budową Nord Stream 1, więc tutaj się generalnie nic specjalnie nie zmienia. Poza tym, że ewentualnie wybudowanie Nord Stream 2 oznaczałoby, że Rosjanie mieliby możliwość przesyłania gazu do Europy Zachodniej zupełnie z pominięciem chociażby Ukrainy, ale również Polski, a więc tutaj tych państw, w których Rosja upatruje swoich głównych przeciwników. Więc jak mówiliśmy wcześniej, że jest to mechanizm, jeden z mechanizmów, wielu mechanizmów, za pomocą których Rosja może wywierać wpływ w Europie Środkowej, możemy w ciemno założyć, że Rosjanie by z tego narzędzia skorzystali. I teraz wydaje mi się, że w Niemczech również sobie już zdają sprawę, że to nie jest projekt tylko i wyłącznie ekonomiczny, tylko że to jest projekt polityczny. Mieliśmy na przełomie kwietnia i maja publikację w dzienniku Handelsblatt, która sygnalizowała, że niemiecki operator nie zastosuje wyłączenia w odniesieniu do Gazpromu, jeśli chodzi o korzystanie z Nord Stream 2. Jeżeli to by się potwierdziło, bo nie mamy jeszcze oficjalnego stanowiska, to była tylko sygnalizacja, że takie pismo zostało wysłane, to by to oznaczało, że projekt Nord Stream 2 nie będzie się spinał pod względem ekonomicznym, ponieważ włączenie Nord Stream 2 do obowiązującego przepisu, do tak zwanej dyrektywy gazowej, oznaczałoby, że Gazprom mógłby wykorzystać maksymalnie 50% wolumenu, a resztę udostępnić innym podmiotom, no przy czym w tym momencie nie ma innych podmiotów, które posiadałyby złoża i które mogłyby przesyłać gaz tym rurociągiem.
Chciałem jeszcze zapytać, to jest techniczna rzecz, ale też pojawiało się to w różnego rodzaju publikacjach, pewien rodzaj zagrożenia. Baltic Pipe ma się krzyżować z Nord Stream 2. Można było przynajmniej do pewnego momentu wyczuć, czy jest rzeczywiście jakieś zagrożenie dla budowy tego gazociągu, czy dla terminu jego oddania, prowadzenia tej inwestycji, no bo o ile ta pierwsza nitka Nord Stream to przede wszystkim konsorcjum firm, z drugiej strony Nord Stream 2 to w dużej mierze należy do Gazpromu. I czy tutaj należy, i ta krzyżówka na wodach duńskich, zdaje się, czy to jest jakieś zagrożenie dla inwestycji, jest jakieś pole do próby wpływu Rosjan, Gazpromu na tę inwestycję?
To do pewnego momentu na pewno był taki newralgiczny moment. Znaczy warto powiedzieć, że Baltic Pipe nie będzie się przecinał tylko i wyłącznie z Nord Streamem i planowanym Nord Stream 2. On się przecina również z kablami, które są ułożone na dnie, więc to są takie miejsca krzyżowe, są zawsze miejscem newralgicznym. No i tutaj są stosowane oczywiście specjalne technologie, które umożliwią położenie gazociągu jednego na drugim albo na przecięciu z kablami energetycznymi. I do pewnego momentu to było faktycznie dość duże zagrożenie, że to będzie jakieś tam miejsce rozgrywki, miejsce wpływania Gazpromu na, albo przynajmniej próby zablokowania chociażby wywrócenia harmonogramu albo spowolnienia tego harmonogramu budowy Baltic Pipe. Natomiast wspomniałem poprzednio, że w Niemczech widzą, że to nie jest tylko kwestia polityczna. Widzą to jeszcze w jednym państwie, mianowicie w Danii.
W Danii, właśnie.
Dania tutaj odegrała kluczową rolę, jeśli chodzi o pozwolenie na Nord Stream 2, no i oczywiście pozwolenie na Baltic Pipe. Dania jako ostatnia wydała zgodę na przeprowadzenie Nord Stream 2 na południu według jednego z wariantów tras opracowanych przez Gazprom. Bardzo długo tutaj zwlekał rząd duński z wydaniem tego pozwolenia. Gazprom w zasadzie straszył Duńczyków presją polityczną. Natomiast no, jeżeli sobie spojrzymy na harmonogram też, jak to zostało rozegrane przez Duńczyków, przez niezależną duńską agencję energii, jak to jest z tymi agencjami w państwach nordyckich, no to myślę, że niewiele wiedzieliśmy do momentu pandemii koronawirusa, która pokazała, że rząd Szwecji może i chciałby pewne rzeczy przyspieszyć, albo na pewne rzeczy chciałby mieć większy wpływ, ale agencja, na czele której stoi ekspert, no nie pozwala mu na to, więc to jest, to łatwiej nam teraz zrozumieć, że faktycznie te agencje w państwach nordyckich są poniekąd, są dużo bardziej niezależne od decyzji politycznych. I teraz jak wyglądało to w przypadku Nord Stream i Baltic Pipe? 25 października ubiegłego roku duńska agencja energii wydała zgodę na przeprowadzenie Baltic Pipe. 5 dni później, czyli 30 października, wydała taką samą zgodę na przeprowadzenie Nord Stream 2. Przy czym no tutaj musiała uwzględnić te punkty krzyżowe, czyli najpierw uwzględniła to, jak będzie przebiegał Baltic Pipe, a następnie Nord Stream musiał się tak jakby wyrazić zgodę na, no tutaj podpisać zgodę, że nie będzie tutaj żadnego problemu.
Czyli zdaje się, czy przynajmniej teoretycznie to zagrożenie minęło?
Teoretycznie to zagrożenie, dokładnie, to zagrożenie minęło, krzyżówka będzie na południe od Bornholmu, co też ciekawe, w styczniu ubiegłego roku została podpisana umowa pomiędzy Polską a Danią, która dotyczyła rozgraniczenia stref konfliktowych w wyłącznej strefie ekonomicznej właśnie na południowy wschód od Bornholmu. I tutaj będzie to miało miejsce. Czyli to zostało czyli ta inwestycja Baltic Pipe no została tak jakby poprzedzona dodatkowo tak decyzjami politycznymi.
Jeszcze chciałbym, żebyśmy porozmawiali o jednym ważnym wątku. To też już padło w naszej rozmowie, zostało zasygnalizowane, czyli wątek ukraiński. Rosja regularnie zakręca kurek albo straszy tym, że to zrobi, powodując no, bez wątpienia ogromne zagrożenie dla zapewnienia stabilnego i bezpiecznego przesyłu gazu do odbiorców zarówno ukraińskich, jak i europejskich. Spory zresztą natury prawnej trwają od lat. Czy z kolei Baltic Pipe może być jakimś ratunkiem dla Ukrainy, która zresztą przecież doświadczyła, o tym też mówiliśmy w studiu wschodnim, chociażby w czasie zimy, srogiej zimy na Ukrainie, przerw w dostarczaniu gazu z Rosji.
Dużo większy wpływ na te relacje ukraińsko-rosyjskie na rynku energetycznym, dużo większe znaczenie dla tych relacji miało niepowodzenie Nord Stream 2 niż powodzenie Baltic Pipe. No, chociażby wspominaliśmy o wolumenach, tak? Więc tak, to jest ten punkt wyjścia. I to opóźnienie Nord Stream 2, któremu Rosjanie notorycznie zaprzeczali przez praktycznie cały czas w 2019 roku, a w zasadzie w Polsce wiedzieliśmy, że do tego opóźnienia dojdzie, bo nie dało się tego fizycznie zrobić już od znacznie dłuższego czasu, pomimo zapewnień Gazpromu, że oni są w stanie to zrobić. To oczywiście się zbiegło z rozmowami trójstronnymi, które były prowadzone w formacie trójstronnym pomiędzy Ukrainą, Rosją, no przy udziale Unii Europejskiej. Te rozmowy były toczone od kilku lat i one dotyczyły no, przedłużenia kontraktu, który z kolei wygasł na Ukrainie z końcem 2019 roku. Kontrakt ten został ostatecznie rzutem na taśmę podpisany 31 grudnia 2019 roku. Został on podpisany na 5 lat, przy czym no, tam można byłoby dużo mówić na temat stanowisk poszczególnych stron. One były na tyle rozbieżne, że wielokrotnie nie dochodziło do spotkań pomiędzy premierami, ponieważ firmy, które w zasadzie prowadziły tutaj negocjacje, nie dogadały się ze sobą. Angażowali się w to prezydenci, zarówno prezydent Ukrainy, jak i prezydent Rosji. Ostatecznie do tego to się udało. Kontrakt, tak jak mówiłem, został zawarty na 5 lat. Na mocy tego kontraktu Gazprom w 2019 2020 roku prześle przez terytorium Ukrainy minimum 65 miliardów metrów sześciennych gazu.
I to też pokazuje skalę, prawda? Z jednej strony skalę i znaczenie po prostu tej umowy. No, jeśli popatrzymy na te przesyły Baltic Pipe chociażby.
No tak, zdecydowanie tak. Więc taka krótka odpowiedź, no to byłaby taka, że Baltic Pipe no nie jest w stanie zastąpić dostaw rosyjskich na Ukrainę. Więc tutaj jest to z pewnością jeden z elementów, który mógłby zmniejszyć zależność Ukrainy od gazu rosyjskiego, ale nie wyeliminować. Więc pod tym względem Ukraińcy są w gorszej sytuacji niż Polacy.
No, i pozostają zakładnikami Rosji?
No, do tanga trzeba dwojga, więc no, można równie dobrze powiedzieć, że w tym momencie Gazprom jest zakładnikiem Ukrainy, bo to Ukraina przesyła w tym momencie spore ilości gazu przez swoje terytorium, więc to jest tak, że no, obie strony muszą się wywiązywać z tego kontraktu. System gazowy na Ukrainie przeszedł bardzo dużą rewolucję, bo on został wciągnięty do regulacji europejskich, więc tutaj jest jest spore uniezależnienie od właściciela gazu, który przepływa, od właściciela tutaj stacji magazynujących, regazyfikujących i przesyłających. No, warto jeszcze wspomnieć, że obecne możliwości eksportu gazu z Polski na Ukrainę to jest 2 miliardy metrów sześciennych rocznie. No to jest, tak naprawdę jest to niewielka...
W stosunku do potrzeb.
W stosunku do potrzeb. Co więcej, żeby rozbudować te zdolności, to potrzeba zgody obu stron, a póki co tej zgody ze strony Ukrainy nie ma. Były propozycje ze strony Polski, żeby tutaj zwiększyć to do 8-9 miliardów metrów sześciennych. No w tym momencie Ukraińcy powiedzieli jeszcze nie, tej zgody nie ma na razie.
To jeszcze powiedzmy o jednym z naszych sąsiadów, o Litwie, która rozpoczęła przygotowania do budowy połączenia gazowego z Polską. Chodzi o interkonektor gazowy Polska-Litwa, który, no właściwie można powiedzieć, ma powstać lada moment. Stosunkowo szybki termin, bo zdaje się do końca 2021 roku. I jest to ten element, o którym też już powiedzieliśmy, czyli budowania tej szerszej polityki energetycznej i tego bezpieczeństwa nie tylko energetycznego Polski, ale też państw bałtyckich.
No tak, przez wiele lat państwa bałtyckie były określane jako wyspa energetyczna w Unii Europejskiej, czyli one były zupełnie odizolowane, odłączone od rynku europejskiego, w 100% zależne od rynku, od gazu wschodniego. Zmieniło tą sytuację dopiero postawienie tego pływającego terminala w Kłajpedzie, który dał pewne możliwości importu gazu LNG Litwinom i później dalej pozostałym państwom bałtyckim. Jest to zdecydowanie jeden z elementów budowy szeroko rozumianych połączeń w Europie Środkowej. No te inne to jest chociażby połączenie budowane ze Słowacją. Mamy połączenie z Czechami. No przy czym tutaj ten termin, harmonogram jest bardzo, bardzo napięty, bo koniec 2021 roku to nie ma tak dużo czasu, a to jest ponad 500 kilometrów gazociągu do budowy po obu stronach.
Także to też jest kolejne wyzwanie w tej szerokiej polityce budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też państw bałtyckich i szerzej całej Unii Europejskiej. I myślę, że o tych wątkach będzie jeszcze okazja w naszym programie porozmawiać, bo na dzisiaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę dr Damian Szaca z Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Administracji UMCS i starszy analityk zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Miłego popołudnia.
I w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśmiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.